zaśpiewała Imany. Mamy godzinę 16:41 na zegarach. Już niech będzie w studio Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie oraz w Armenii kiedyś.
Dzień dobry, do widzenia i dobry wieczór.
I dobry właśnie. Wieczór, dzień dobry. Kiedyś popełnił pan jeden z wielu tekstów, ale ten zrobił duże, ważnie publicystyczne, czyli o powrocie Nowej Jałty, to zabierzmy się o tej Nowej Jałcie na Bliskim Wschodzie. Można tą matrycę przyłożyć do relacji Teheran-Waszyngton, Teheran-Rosja, Teheran-Chiny?
Nie do końca, natomiast ten cień Jałty się coraz bardziej nad Bliskim Wschodem rzeczywiście pojawia. Tę Jałtę właśnie rozbijają Irańczycy i Turcy, którzy się regułom gry wielkich mocarstw nie bardzo chcą podporządkować. Natomiast jeden z powodów, dla którego nastąpiło zaostrzenie w Iraku i w Iranie, w mojej ocenie, to jest to, że coraz bardziej ten obszar jest, mówiąc językiem brzydkim, penetrowany przez Chiny. Chińczycy, zresztą widzieliśmy to znakomicie po ataku na generała Sulejmaniego, ambasador chiński znalazł się natychmiast w siedzibie premiera Iraku z ofertą pomocy wojskowej, jakby wyrzucili Amerykanów, prawda? Parę dni temu przeglądałem w internecie mapę, na której jest różnymi kolorami, różnym nasyceniem kolorów pokazany zasięg wpływów Chińskiej Republiki Ludowej. Otóż dwóch największych śmiertelnych wrogów, Iran i Arabia Saudyjska, są jednolicie granatowe, jako kraje z bardzo dużymi wpływami chińskimi. Wobec tego ten model neojałtański, model, w którym polityka zaczyna być układana jako głównie gra wielkich mocarstw, na Bliski Wschód też się przedostaje, ale jak mówię, tu jest dwóch poważnych antagonistów. Jednym antagonistą zbiorowym to są mułowie w Iranie, a drugim jest prezydent Erdogan, kompletnie nieobliczalny.
A z drugiej strony jest tak, że wzrost potęgi Chin, co będzie odczuwalny, będzie takie konflikty generował, bo na przykład Teheran powie sobie, okej, mogę więcej, bo za plecami mam poważnego partnera, jakim są Chiny, które mogą Stany postraszyć.
Nie tylko Stany postraszyć, no Chiny mogą kupić od nas ropę. Już kupują, są największym odbiorcą ropy irańskiej. Chiny mogą nam dostarczyć uzbrojenie. Chiny być może w pewnym momencie uznają, że im się opłaci dostarczenie technologii atomowych. Pamiętajmy, że w dziwny sposób te technologie dotarły do Pakistanu i do Korei Północnej. Nie jest wykluczone, że ręka chińska w tym była, no bo to są kraje, które są bliskimi aliantami Chin, oba. Wobec tego może się nagle okazać, że ta współpraca z Chinami Iranowi się opłaca. Irańczycy, wbrew temu, co u nas się często mówi, wcale nie kochają Rosjan. Rosjanie to są, no, małym, takim drugim małym szatanem. Jest wielki szatan amerykański, jest mały szatan oczywiście Izrael i jest drugi mały szatan Rosja.
Mało kto pamięta, że nawet Teheran potrafił pomagać Afgańczykom i talibom afgańskim w czasie wojny z Rosją.
No oczywiście, no poza tym penetruje jak może obszary muzułmańskie Rosji. Też pamiętajmy o tym, że choćby Azerbejdżan jest szyicki. Zresztą na Azerbejdżan to Irańczycy patrzą tak jak niemądrzy Polacy na Litwę. Podkreślam, niemądrzy. To znaczy jako coś, co jest jakimś bytem takim zupełnie niezrozumiałym, bo było częścią przecież naszego wielkiego perskiego, irańskiego imperium. I nie bez racji Irańczycy mówią, że więcej Azerów mieszka w Iranie niż w Azerbejdżanie.
Teraz jest pytanie o deeskalację. To są główne komentarze, że było wystąpienie Donalda Trumpa i teraz się powoli sytuacja będzie studzić. Tak będzie, tak nie będzie? Czy są jeszcze możliwości, żeby to nagle wybuchło w realną, prawdziwą wojnę?
Znaczy, ja bym powiedział tak. Daj Boże, żeby się studziło. Na razie wydaje się, że zarówno władze Iranu, a przynajmniej część władz Iranu, bo z kręgu Gwardii Rewolucyjnej padają nieco inne opinie i chyba znaczna większość elity politycznej Stanów Zjednoczonych chcą tej deeskalacji, bo zdają sobie sprawę, że wojna pełnowymiarowa byłaby dla obu tych krajów dramatem, a z punktu widzenia całego świata byłaby dramatem jeszcze większym. Dlatego, że to by oznaczało jakiś kosmiczny skok cen ropy, no i oznaczałoby, że na linii strzału znajduje się Dubaj, znajduje się Arabia Saudyjska. Właściwie główne źródła ropy naftowej dla Europy, dla również Chin, I dla obszaru Morza Śródziemnego znajdują się w strefie wojennej. Już w tej chwili widać, jakie straty z tego wynikają. Ceny ropy skoczyły, ceny lotów zaczynają podskakiwać, bo wszystkie przeloty w kierunku Australii, Indii i tak dalej, które muszą kiedyś leciały nad Iranem albo nad Zatoką, muszą omijać. Lecą dłużej, to kosztuje oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc w sensie gospodarczym ta wojna już bardzo wielu ludzi uderzyła po kieszeni. A z drugiej strony Iran, o czym mało kto sobie zdaje sprawę, jest taką wewnętrzną fortecą. Centrum Iranu znajduje się właściwie w całości za wysokimi pasmami górskimi. Iran był zdobyty tak naprawdę dwa razy. Przy czym pierwszy przypadek to był Aleksander Wielki, dosyć dawno. Drugi raz potrafili zająć Iran w dużej części Rosjanie, ale atakując od północy, gdzie jest łatwiej, bo idzie się nie przez góry, a przez pustynię. Natomiast atak od strony Zatoki Perskiej natyka się na 4000 pasmo górskie, potem ląduje w słonych bagnach i tak dalej, i tak dalej. Iran jest biedny nie tylko dlatego, że jest objęty blokadą, tylko dlatego, że po prostu tam wyhodowanie czegokolwiek jest niesłychanie trudne.
A z drugiej strony ma 800 milionów mieszkańców, ma potencjał, ma zasoby naturalne, ale ma też potencjał kulturowy, żeby się rozszerzać. No w Iraku wpływy irańskie są olbrzymie podobno.
Tak, ale jak popatrzymy na historię, no jako historyk to ja bardzo lubię taki dłuższy oddech historyczny, no to Persja była imperium wtedy, kiedy udawało jej się zająć Mezopotamię, czyli żyzne obszary, na których leży dzisiaj Irak. Jeżeli Iran potrafiłby zapanować nad Irakiem, to staje się rzeczywiście kandydatem na mocarstwo no, grubo ponadregionalne.
Z drugiej strony były takie propozycje, chyba teraz już nieaktualne, żeby Amerykanie się wycofali z Iraku. Donald Trump chciał, tak jak z Syrii, czy w ogóle znacznie zmniejszyć zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Irak sam by się utrzymał bez tego parasola amerykańskiego, bez wojsk amerykańskich u siebie?
Nie, to znaczy utrzymałby się pod jednym warunkiem, że byłby jeszcze bardziej prochiński niż Iran. To wtedy być może tak. W przeciwnym wypadku oczywiście nie miałby większych szans na utrzymanie niepodległości, no bo, znaczy niepodległości, no realnej separacji od Iranu, bo oczywiście jako niezależne państwo pewnie istniał, natomiast państwo, które byłoby całkowicie w irańskiej orbicie wpływów, no bo większość mieszkańców Iraku, pamiętajmy, to są szyici. To są Kurdowie, którzy najchętniej by się w ogóle oddzielili i sprawy irackie ich, szczerze mówiąc, średnio obchodzą.
W 2016 roku o mało to nie doszło do referendum wśród Kurdów irackich.
Tak. I sunnici, którzy byli kiedyś poplecznikami Saddama Husajna, więc teraz szyici się na nich odgrywają za ten gaz, który na nich zrzucano za tortury, za morderstwa. Jakoś to jest zrozumiałe, ale oczywiście powoduje to bardzo głęboki podział wewnątrz Iraku. Głęboki podział, w którym najsilniejszą zdecydowanie grupą są właśnie szyici, a ci swoje oparcie znajdują w Iranie.
Ale to jest tak, że wszyscy szyici, to jest tak, bo większość szyitów mówi, my wolimy być częścią Iranu niż jakąś, niż być podlegli.
Nie, my chcemy być przyjaciółmi Iranu, wystarczy. Jeżeli, to tak jak towarzysz Lenin mówił, że wolny sojusz małej Polski z Wielką Rosją oznacza koniec polskiej niepodległości, no to jest dokładnie ten sam model. Zwłaszcza, że tam jest jeszcze właśnie ta wspólnota religijna, to, że centrum religii szyickiej jest w sensie politycznym w Iranie, ale w sensie świętych miejsc jest w Iraku. Tak naprawdę, no jednak Nadżaf to jest stolica szyitów duchowa, więc w naturalny sposób to by się wszystko sklejało. Amerykanie muszą utrzymać tą obecność wojskową, jeżeli chcą zachować minimum kontroli nad tym, co dzieje się na obszarze Bliskiego Wschodu. Amerykanie się tego zgniłego jaja bardzo chcieli pozbyć, jeżeli już mamy być szczerzy. I niestety to jest dowód na potworną słabość Europy. Bo Amerykanie w rozmowach z Europejczykami, z Unią Europejską, z ważniejszymi krajami Unii, powtarzali jeszcze o czas w Obamy, to nie jest pomysł Trumpa, jeszcze o czas w Obamy, weźcie, wy się zajmijcie tym bałaganem. My nie potrzebujemy już tej ropy. to jest wasz biznes, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo u waszych granic. To są uchodźcy i to jest wasza ropa. No weźcie coś, zróbcie. Europa oczywiście na to odpowiadała, że my tutaj jesteśmy, prawda, grzeczni, ładni, pokojowi i my nie będziemy się wtrącać. Efekt był taki, że Amerykanie zaczęli się pomału wycofywać, a ponieważ życie nie znosi próżni, to pojawili się tam oczywiście Rosjanie, odbudowując swoją, siłę, może nie siłę, bardziej dumę imperialną.
I wpływy w tym samym wystąpieniu, na które czekał cały świat, Donald Trump powiedział, że będzie oczekiwał większego zaangażowania NATO na Bliskim Wschodzie. O co mogło chodzić? Nowy kontyngent, więcej żołnierzy?
No właśnie o to. W ogóle zaangażowanie jakiekolwiek polityczne, bo pamiętajmy, że szczególnie Francja i Wielka Brytania mają tam realne wpływy polityczne, bo to są dawne kraje kolonialne. Te ślady zostają zawsze. Jakieś resztki wpływów miała tam również Polska. Zresztą za szybko zrezygnowaliśmy z próby samodzielnej gry. Stając się i znowu, bez względu, to wbrew temu, co się mówi o podziałach politycznych, to od Leszka Millera poczynając, wszystkie polskie rządy udawały, że są małym misiem, który robi to, co chcą Amerykanie i się nie wychyla. Zamiast grać własną grę, a mogły. Bo mieliśmy tam swoje aktywa bardzo długo.
Ponad 3,5 tysięcy żołnierzy. Dowództwo nad własną
nie tylko,
dywizją międzynarodową.
Nie tylko. To jest coś, co nie przekłada się na takie twardy opis bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że Polacy zarówno w czasach reżimu Saddama, jak i wielu innych rządów arabskich tego obszaru, jeszcze w PRL-u mieli specjalizację, kraje arabskie. Myśmy tam budowali cukrownie, myśmy tam budowali zakłady przemysłowe, myśmy tam budowali drogi. Polacy generalnie byli dobrze postrzegani. Polski inżynier, polski technik to był ktoś, kto pomagał temu Irakijczykowi bardzo często postawić sobie generator w domu, bo mówił, jak to zainstalować. To zostaje i to zostaje na pokolenia. To jest tak, jak bardzo często do dzisiaj usłyszymy w Kazachstanie, że Polacy są to porządni ludzie. A dlaczego? A dlatego, że inżynier zesłaniec nam wodociąg zbudował.
Z drugiej strony jest tak, dlaczego polskie rządy, wszystkie, od Leszka Millera, potem był rząd Prawa i Sprawiedliwości, potem rządy Platformy, teraz znowu rządy Prawa i Sprawiedliwości, dlatego żaden rząd się nie podjął prowadzenia odpowiedzialnej, samodzielnej gry w Iraku.
Dlatego, że ogromna większość naszych polityków boi się samodzielnej polityki zagranicznej. Uważają, że jesteśmy za słabi, niekompetentni i tak dalej, i tak dalej. Pan, ja do dzisiaj pamiętam świętej pamięci profesora Skubiszewskiego. Na samym początku rozpadał się Związek Sowiecki. Ja wtedy namawiałem profesora Skubiszewskiego, żeby się wyprawić do Kazachstanu. No bo to wielki kraj, surowce, właśnie ten dobry stereotyp. Ja byłem wtedy pod wrażeniem swojej pierwszej podróży do Kazachstanu. I ja do dzisiaj nie zapomnę, jak prezes tak mnie słucha. Panie Marku, my nie jesteśmy wielkim mocarstwem. No, nie jesteśmy wielkim mocarstwem, ale jesteśmy poważnym krajem. Współczesna polityka jest polityką zawsze globalną, a myślę, że takie myślenie, my nie jesteśmy wielkim mocarstwem, jest do dzisiaj wdrukowane w mózgi ogromnej większości polityków.
Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie, a z Armenii dyplomata, historyk w studiu Popołudnia Wnet. Nie jesteśmy wielkim mocarstwem, jesteśmy krajem średniej wielkości, dużym krajem europejskim, średnim globalnie krajem. Jak mogliśmy się zaangażować w Iraku? Mogliśmy mieć koncesję wydobywcze?
Tak, koncesje wydobywcze, inwestycje. Pan, my opowiadaliśmy na przykład o kwestii rurociągu Odessa-Brody. A dlaczego po wojnie w Iraku nie zaczęliśmy naciskać, żeby zbudować rurę przez terytorium Turcji prowadzącą do wybrzeża Morza Czarnego, żeby zapewnić ten rurociąg Odessa-Brody? To było najbardziej realne rozwiązanie. Z Kirkuku, z Kurdystanu idzie ropa. To jest przez nie tak trudny teren, tam jest jedno pasmo górskie, nie bardzo wysokie po drodze, przez nie tak trudny teren puścić rurę gdzieś tam w Trabzonie czy w okolicach, zacząć tę ropę pompować, odbierać w Odessie i nagle mamy zupełnie odmienną sytuację geopolityczną. I myśmy, a to jest wina ówczesnych rządów właśnie Leszka Millera, bo ja pamiętam, i to jest też wskazanie na sposób myślenia naszych polityków. Ja pamiętam rozmowę z jednym z amerykańskich przyjaciół po inwazji na Irak. Byłem w Waszyngtonie i tak rozmawiałem z nim, nomina sunt odiosa, w tym wypadku on cały czas jest aktywny publicznie w Stanach, ale jeden z liczących się bardzo ludzi administracji republikańskiej. Ja mu mówię, no dlaczego wy nam tutaj nie pomożecie w koncesji, właśnie zacząłem o tym rurociągu mówić i tak dalej, na co on mówi, wiesz co, my Amerykanie, to my jesteśmy mocarstwem handlowym. Jak możemy coś dostać za darmo, to bierzemy. Nie upominaliście się, daliście za darmo, no to teraz już jest po herbacie.
Tort jest podzielony. Polscy politycy wczoraj w parlamencie na tyle, na ile stawało im sił intelektualnych, mierzyli się z kwestią Iranu i Iraku i były dwie szkoły, Otwocka i Falnicka. Falnicka mówiła, razem weszliśmy z Amerykanami jako siła zbrojna, razem wychodzimy. Szkoła Falnicka mówiła, trzeba się jak najszybciej, jak Słowacja, jak Rumunia, deklarować już teraz, że naszych żołnierzy zabieramy. Która szkoła ma rację?
Nie wiadomo, to znaczy zależy to od tego, na ile jesteśmy tam realnie potrzebni i na ile mamy tam możliwość realnego działania. Jeżeli na przykład nasze pozostawanie byłoby traktowane jako gest nieprzyjazny przez władze irackie,
a ta jako gest nieprzyjazny parlamentu, to jak to traktować? Bo tam nie ma daty, to jest takie ostre won, czy to jest takie sygnalizacja?
Znaczy, myślę, że było to raczej nie won, tylko zawarczenie takie po no rzeczywiście rzeczy nieprzyjemnej, na rozwaleniu dwóch generałów na terytorium podległego państwa. No, ja się nie dziwię, że Irakijczycy się wściekli, szczerze mówiąc, jakby u nas, nie wiem, jednego z generałów naszych i powiedzmy, nie wiem, generała, a nawet rosyjskiego, na lotnisku Okęcie by rozwalili Amerykanie, to byśmy nie byli wściekli? Bylibyśmy, nawet jakbyśmy się mogli merytorycznie z nimi zgadzać. Natomiast no, takie rzeczy są zdecydowanie ponad standardem, czy obok standardu polityki międzynarodowej, więc było to raczej zawarknięcie takie niezadowolenia parlamentu irackiego, zdominowanego przez szyitów właśnie, którzy są generalnie proirańscy.
No a tam przecież zginął generał dowódca milicji szyickich, tak?
Tak więc... jest, które były częścią sił zbrojnych Iraku przecież formalnie. No więc... Umówmy się, że Irakijczycy jakiś powód mieli, natomiast realnie, jeżeli Irak powie nam, że nas nie potrzebuje, jeżeli Amerykanie powiedzą, że nie jest to ich osłabienie, to oczywiście możemy myśleć o wychodzeniu. Jeżeli nie, to będzie to bardziej kosztowne niż pozostawanie. U nas oczywiście pojawia się takie myślenie, które jest w Niemczech, że bo ktoś... z naszych żołnierzy może zostać ranny, może zginąć. Oczywiście to jest tragedia, no tylko wojsko jest po to, żeby ryzykować. Żołnierze są po to, żeby narażać się na niebezpieczeństwo. Całe życie są do tego ćwiczeni. Wobec tego nie można mówić, że to są goście, którzy są od odśnieżania Alei Ujazdowskich. To są goście, którym płacimy, którzy się z dobrej woli podejmują, że dla interesu polskiego państwa będą ryzykowali życie. I oni akurat najmniej pyszczą na ten temat.
A z drugiej strony jest kwestia amerykańska, bo rząd mówi, że nie możemy teraz nagle wyjść bez Amerykanów, bo to osłabi nasz sojusz. To jest logiczne rozumowanie?
No czy... ja mówię, tutaj nie wiemy, co się dzieje w zamkniętych gabinetach. Prawdopodobnie Amerykanie mówią, nie wychodźcie, nie zostawiajcie nas samych. No prezydent Trump apeluje o zwiększenie obecności natowskiej, prawda? Więc Amerykanie nie chcą być sami. Chodzi teraz po internecie piękny taki mem. Donald Trump w tym swoim anturażu wyborczym i mówi, make America great Satan again. I to jest realne zagrożenie. Ameryka znowu dla tych ludów Środkowego Wschodu, bo ja wolę mówić o Środkowym niż o Bliskim Wschodzie, dla tych ludów Środkowego Wschodu znowu staje się tym wielkim szatanem. Wobec tego im bardziej te siły są zdywersyfikowane, im więcej narodów wchodzi w ich skład, tym jest to bardziej akceptowalna siła dla wszystkich, łącznie z Irańczykami.
Teraz nie bez kozery przewrotnie to pytanie zostawiłem na koniec naszej rozmowy, bo cały czas ja nie rozumiem i nie znajduję na to pytanie racjonalnej odpowiedzi, dlaczego akurat teraz Amerykanie postanowili skasować faceta, czyli zlikwidować generała Sulejmaniego. Dlaczego akurat w tym momencie, dlaczego tak może niemądrze na terytorium Iranu czy Iraku razem z tym generałem irackim, po co? Jaki tam był? Tam była jakaś logika, pana zdaniem?
Z tą logiką jest niedobrze. Znaczy, po co to wiadomo? No, on był architektem tego ataku na ambasadę amerykańską.
Ale czemu nie w Syrii? On do Syrii też jeździł. Czy po prostu...
No, ale Amerykanie go już mieli wielokrotnie na celowniku przecież i nie decydowali się na jego zabicie. Co więcej, pamiętajmy, że jeszcze paręnaście miesięcy wcześniej generałowie amerykańscy z Sulejmanim siedzieli w Genewie i wspólnie radzili, jak zlikwidować państwo islamskie. To był sojusznik w pewnym momencie dla Amerykanów. Więc dlaczego? Ja mam kolejny rysunek z jednej z amerykańskich gazet. Leci samolot, chłopaki skarżą na spadochronach, no i tam jeden taki siedzi skulony. Ty młody, nie denerwuj się, to twoja pierwsza kampania wyborcza. Wobec tego być może to jest duża część odpowiedzi.
Tylko, że nie można przedobrzeć, bo chyba Amerykanie też nie chcą wielkiej wojny, bo to byłaby już wojna na olbrzymią skalę z Teheranem.
Tak, ale Trump zachowuje się tak, jak ja kiedyś. Otóż na studiach nasz między innymi na historii mieliśmy jako jeden z przedmiotów nauki politycznej i nasz wykładowca nam robił wtedy takie gry strategiczne. Otóż ja w pewnym momencie, no, durny gówniarz, a to było w realiach świata jeszcze komunistycznego, czyli Sowiety, Ameryka i tak dalej. Otóż ja w pewnym momencie jako szczeniak wpadłem na pomysł, grając jako jedno z mocarstw, że odpalam rakietę atomową w stolicę. Jedną. Po czym natychmiast wysyłam informację, że była to awaria techniczna. I okazało się to być taktyką bardzo skuteczną. Rozwaliło główne centra logistyczne przeciwnika, a jednocześnie przeciwnik nie zdecydował się na wojnę pełnowymiarową po takim ataku i po takim announcement. Obawiam się, że Donald Trump myśli podobnie jak ja wtedy na studiach.
Pytanie, czy to jest logika, która daleko zaprowadzi Stany, czy to jest logika, która zapewni pokój na świecie?
Ja myślę, że Amerykanie tak naprawdę bardzo dużo przegrali przez ten atak i przegrali przede wszystkim to, niech pan pamięta, że od połowy listopada w Iranie nieustannie trwały gigantyczne demonstracje. Demonstracje, które były wynikiem oczywiście amerykańskich sankcji, bo podrożała benzyna po prostu. Natomiast, zabawne, w kraju pełnym ropy podrożała benzyna, ale do produkcji benzyny nie potrzebna jest tylko ropa, tylko jeszcze parę innych rzeczy, których Irańczycy już nie mieli.
I technologię.
W tych demonstracjach Gwardia Rewolucyjna i policja zabiła plus minus 1000 ludzi, wiele tysięcy rannych. Irańczycy byli coraz bardziej wściekli. Czyli krótko mówiąc, jesienią zaczął się realizować ten scenariusz, który chcieli wprowadzić w życie wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych od Jimmy'ego Cartera poczynając.
I tym atakiem Donald Trump ten proces przerwał.
Dokładnie, żeby liberalna część społeczeństwa irańskiego obaliła władzę mułów. Otóż zabicie Sulejmaniego natychmiast zjednoczyło Irańczyków wokół władzy. No więc w sensie strategii było to kontraproduktywne. No ale jak ładnie wyglądało w telewizji.
No i to jest właśnie ten moment, kiedy polityka zagraniczna staje się zakładnikiem kampanii wyborczej.
Tak, to nie tylko kampanii wyborczej, a w ogóle polityki wewnętrznej, a kampanii wyborczej w szczególności. To niestety jest problem, jest to problem generalny bardzo wielu krajów, z nami włącznie niestety.
Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, historyk, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.